kadzidłowiec, niewysokie drzewo, rosnące, no właśnie, w afrykańskich warunkach, trudnych, gorąco, skwar i brak wody. Roślina, drzewo, musi się bardzo chronić i musi bardzo uważać na uszkodzenia. A z drugiej strony, no niewiele drzew tam rośnie, a zwierzęta są, chcą coś jeść. Wobec tego uszkodzenia się zdarzają. Roślina musi się bronić. Kadzidłowiec wytwarza żywice. Zresztą wiele drzew, nawet naszych, wytwarza żywice, która...
Nawet sosna.
Nawet sosna. Oj, później możemy wspomnieć też, bo żywica sosnowa też jest do wykorzystania w ziołolecznictwie, jak najbardziej. Ale wróćmy do kadzidłowca. Kadzidłowiec, jeśli uszkodzi się jego korę, wydziela, płacze tą żywicą. Żywica ma zakleić ranę i spowodować, że nic tam nie zakazi tego drzewa. Żywica kadzidłowca także znana jest od starożytności. Służyła do balsamowania zwłok i służyła do leczenia bardzo wielu przewlekłych chorób. Z drugiej strony była spalana. Była spalana w świątyniach i miała z jednej strony nieść ukojenie duszy, z drugiej strony miała satysfakcjonować bogów. Dodatkowo była profilaktyką wszelkich chorób infekcyjnych. Odwiedzający te świątynie nie przekazywali sobie drobnoustrojów, nie chorowali. Zresztą do tej pory sprowadzana stamtąd jest żywica kadzidłowca właśnie, żeby tworzyć kadzidła, wykorzystywane zarówno w kościele prawosławnym, jak i w kościele rzymskokatolickim. W skład kadzidła wchodzi żywica właśnie kadzidłowca wonnego między innymi. W pewnym okresie żywica kadzidłowca była droższa niż złoto. No ale kadzidłowiec, żywica kadzidłowca jest też doskonałym środkiem leczniczym. I to, proszę Państwa, pomaga w bardzo wielu ciężkich i przewlekłych chorobach. Żywica jest zbierana w tej chwili, to są całe plantacje tych drzew, zbierana jest poprzez nacinanie kory. Żywica, to co wypłynie, jest zbierane do takich koszy bambusowych i musi wyschnąć. Nie jest od razu używane, bo to jak żywica naszych drzew jest dosyć płynna. Dopóki jest taka płynna, to mogłaby być szkodliwa. Jak już wyschnie i jest klasyfikowana pod względem koloru, pod względem czystości i może być oczyszczana, może być surowa, jest przede wszystkim przedmiotem handlu i to na całym świecie, ponieważ służy do wyrobów zarówno leków, jak i do wyrobu kosmetyków leczniczych. I tak żywica kadzidłowca na przykład jest używana w chorobach zwyrodnieniowych, zwyrodnienia stawów, choroby reumatyczne, wszystko to, co powoduje bolesność stawów.
I jako maść?
Nie, jako środek, który zażywamy wewnętrznie. Możemy mówić tak, no tak, oczywiście, ale efekt placebo podobno działa w 23%. Ale w Szwajcarii przebadano boswellię, żywicę z kadzidłowca, na zwierzętach. Przebadano jednocześnie w kilkudziesięciu laboratoriach weterynaryjnych. I okazało się, że na przykład u psów z przewlekłym zapaleniem stawów oraz u koni, które po prostu kulały, bo miały jakieś dolegliwości stawów, ta boswellia po kilku tygodniach stosowania przynosiła ulgę.
To jest niezwykle uniwersalna roślina, ale zastanawiam się, ona nie należy do adaptogenów tak zwanych.
Nie, zdecydowanie jej działanie polega na hamowaniu stanów zapalnych, ale do adaptogenów zaraz przejdziemy. Ale muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć o żywicy.
Dobrze, kadzidłowce.
Tak. Mianowicie bardzo fajny efekt przynosi w ochronie jamy ustnej i dziąseł. Przeciwdziała stanom zapalnym dziąseł. I jest kilka past do zębów, które zawierają w swoim składzie boswellię. My możemy też, kupując taką boswellię, bo możemy ją też kupić sproszkowaną, tą żywicę, możemy sami po prostu wzbogacić naszą pastę do zębów, zwyczajnie dodając jej troszeczkę. Albo robiąc z niej nalewkę, tak jak z propolisu. I po prostu kilka kropel takiej nalewki dodanej do pasty do zębów może nam wyleczyć przewlekłe stany zapalne i przeciwdziałać parodontozie. Warto też o tym wiedzieć.
To pewnie jeszcze i tu i nasza szałwia. Szałwia ma jakieś też znaczenie.
Szałwia ma przede wszystkim działanie ściągające w przypadku krwawienia dziąseł. Oczywiście jest to innego rodzaju działanie, ale między innymi niszczy drobną stroje, które mogą trwale mieszkać w naszych kieszonkach przy zębach, korzystać z naszych dziąseł jako z miejsca do zamieszkania, a szkodzić nam naprawdę w zupełnie innych miejscach. Powodować na przykład zapalenie mięśnia sercowego albo powodować reumatoidalne zapalenie stawów. Warto łączyć jedno i drugie.
A jeśli chodzi o rośliny takie bardzo uniwersalne, bo tutaj jeśli chodzi o żywicę kadzidłowca, to okazało się to substancją bardzo uniwersalną na bardzo, bardzo wiele schorzeń, ale teraz możemy płynnie przejść do adaptogenów roślin o wyjątkowym działaniu.
Tak, hasło adaptogeny padło. Musimy się cofnąć do okresu II wojny światowej.
Dobrze.
W Związku Radzieckim jeden z profesorów, profesor Łazariew, otrzymał zadanie znalezienia ziół, które pomogą radzieckim żołnierzom. Oni mieli być bardziej wytrzymali. Oni mieli być bardziej wytrzymali od wszystkich innych żołnierzy. To miał być taki super żołnierz. No i rzeczywiście profesor Łazariew ze swoim zespołem rozpoczęli badania. Przebadali około 2000 roślin wśród z różnych miejsc, nie tylko rosnących na terenie byłego Związku Radzieckiego, ale także rośliny rosnące w Chinach, rosnące na Dalekim Wschodzie, w wielu, wielu miejscach. Między innymi też zioła syberyjskie. I znaleziono kilka roślin, które właśnie możemy nazwać adaptogenami. To są takie rośliny, które pomagają nam, naszemu organizmowi, zaadoptować się do stresu wszelkiego
rodzaju. Bo to są rośliny, to może powiedzmy, to są rośliny, które rosną w bardzo trudnych warunkach.
Tak. To są rośliny, które same muszą sobie poradzić w bardzo trudnych warunkach.
Takich ekstremalnych zazwyczaj.
Takich ekstremalnych. To może być na przykład bardzo miejsce bardzo wysoko położone w górach. Tak jak na przykład różeniec górski. To mogą być zioła syberyjskie, tak na przykład jak eleuterokok kolczasty, czy jakieś trudno dostępne miejsca w Azji, gdzie rośnie żeńszeń. Właściwie każdy klimat ma swoje adaptogeny, które łączy ten sam profil działania, a właściwie kilka profili.
No to teraz wyprofilujemy te
wyprofilujemy. Adaptogeny mają znosić stres. Mają powodować...
To jest cecha wspólna wszystkich adaptogenów.
Tak, to jest cecha. Wszystkie cechy są wspólne dla adaptogenów. Mhm. Adaptogeny powodują zmniejszenie stresu, powodują większą odporność psychiczną, łatwiejsze radzenie sobie z problemami. I to zarówno u osób dorosłych, jak i czasem można zastosować adaptogeny u dzieci, które na przykład mają kłopoty adaptacyjne w szkole. Adaptogeny mają nas zaadoptować lepiej i powodować, że będziemy bardziej odporni na infekcje wszelkiego rodzaju. Czyli adaptogeny stymulują nasz układ odpornościowy, czyniąc nas po prostu bardziej odpornymi. Każde z ziół zaliczane do adaptogenów będzie tak działać. Wreszcie adaptogeny mają nas wzmocnić, jeśli chodzi o odporność przeciwko zanieczyszczeniom. Zanieczyszczeniom środowiska, różnym substancjom chemicznym, ale też na przykład zanieczyszczeniom promieniowaniem. Taka była idea badań profesora Łazariewa. Ale teraz, właściwie w obecnych czasach...
Odbiegłyśmy trochę, odbiegłyśmy od tych żołnierzy i w końcu nie wiemy, czy oni coś znaleźli, bo zostawiłyśmy temat na poszukiwaniu.
Ależ nie, oczywiście, że znaleźli. To znaczy naukowcy znaleźli. Co więcej, po II wojnie badania były kontynuowane, bo wtedy z kolei należało wspomóc astronautów. Była walka o podbój przestrzeni kosmicznej pomiędzy Amerykanami i właśnie Związkiem Radzieckim. Badania dalej trwały. Gdyby nie to, że przestał istnieć Związek Radziecki, że otworzyły się granice, może byśmy nadal o adaptogenach nie wiedzieli. Choć na przykład Chińczycy, czyli Azjaci, z adaptogenów oczywiście korzystali już wcześniej. Tylko termin adaptogeny nie był znany.
I z jakich adaptogenów korzystali Rosjanie, koniec końców?
Takimi najbardziej znanymi adaptogenami są żeńszeń azjatycki, czyli Panax ginseng. Ten żeńszeń prawdziwy, zwany też żeńszeniem prawdziwym, który rzeczywiście wszystkie te cechy spełnia. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, ogólnie dla wszystkich adaptogenów, zaraz wrócę do żeńszenia, mianowicie te cechy, które adaptogeny mają, które nam przekazują, te zdolności adaptacyjne, z drugiej strony nie powodują żadnych szkodliwych skutków ubocznych, co jest bardzo ważne, bo bardzo często leki, nasze farmaceutyki, które nam naprawiają wątrobę, które nam stymulują odporność, bądź działają przeciwinfekcyjnie, czy łagodzą stres, niestety mają skutki uboczne. W przypadku adaptogenów należało znaleźć takie zioła, które będą nam naprawiały problemy psychiczne, czy zwiększały odporność psychiczną, odporność przeciwinfekcyjną, poprawiały stan wątroby, żeby ona nas detoksykowała, ale przy okazji nie będą miały nie szkodzić. I tak jest. Wróćmy do żeńszenia prawdziwego. On rzeczywiście stymuluje możliwości mózgu bardzo, bardzo dobrze. Pozwala wydobyć także dużo więcej sprawności fizycznej z organizmu. Działa przeciwinfekcyjnie. Poprawia też detoksykację, ale jest z nim jeden problem. Mianowicie dopiero po ponad 20 latach korzeń żeńszenia nadaje się do zebrania. Wobec tego właściwie od zawsze on był bardzo drogi. Także był kiedyś droższy niż złoto. A w tej chwili albo są to bardzo, bardzo drogie adaptogeny, albo ilość jest nieskuteczna. Ale zmieniając nieco strefę klimatyczną, możemy znaleźć inny adaptogen, zwany żeńszeniem syberyjskim. Tak naprawdę to oczywiście nie jest żeńszeń. To jest roślina, która nosi nazwę Eleuterokok kolczasty i jest to rodzaj drzewa czy krzewu, który możecie Państwo znaleźć, też możecie Państwo też zobaczyć u nas, w województwie łódzkim.
O.
Wystarczy pojechać do Arboretum w Rogowie. Nie trzeba jechać na Syberię. Eleuterokok kolczasty rośnie na Syberii, rośnie w bardzo trudnych warunkach i daje sobie tam doskonale radę. Zresztą jak Państwo odwiedzicie albo ziołowy zakątek w Korycinach, albo właśnie jeśli odwiedzicie Rogów, który jest bliżej i znajdziecie tam eleuterokoka kolczastego, to przyjrzyjcie się tej roślinie, przyjrzyjcie się jej pędom. Są kolczaste i to kolce są bardzo ostre i bardzo twarde. Roślina wypuszcza nowe pędy od korzeni i po kilku latach, no, nie trzymana w kontroli, może zarosnąć dość duży obszar. Ona nie jest taka droga właśnie dlatego, że jest łatwiejsza w uprawie, trudna w pozyskaniu, bo surowcem leczniczym jest korzeń eleuterokoka, ale także ma takie same własności, czyli z jednej strony wspomaga nasz mózg, działając przeciwdepresyjnie, działając przeciwstresowo, wspomagając naszą odwagę, nawet do podejmowania jakichś nowych przedsięwzięć. Z drugiej strony jesteśmy bardziej odporni na infekcje, co przecież jest w tej chwili bardzo ważne. Układ odpornościowy jest silniejszy, no i wątroba działa też lepiej. I eleuterokok na przykład jest właśnie tym adaptogenem, który jest polecany dla dzieci. Dla dzieci właśnie tych, które na przykład boją się w szkole zgłosić do odpowiedzi, albo które mają kłopoty w nawiązaniu kontaktów.
Nieśmiałych.
Nieśmiałych, tak. Które mają kłopot z nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami. Im też można podawać preparaty z eleuterokoka kolczastego.
I jak szybko taki adaptogen powinien nasze życie odmienić?
Po kilkunastu dniach powinniśmy zacząć czuć działanie tych adaptogenów.
Mówimy o ziołach w tej chwili, które przynajmniej rdzennie zamieszkują inne terytoria. A są takie rośliny polskie, które możemy uznać za towar eksportowy?
Możemy, jak najbardziej.
Nie mamy tutaj adaptogenów takich mocnych naszych. Mamy?
Mamy. Mamy adaptogeny i nawet Państwo byście się nie spodziewali,
gdzie ich szukać.
I nawet państwo się sobie nie zdajecie sprawy, że są tacy, którzy bardzo by je chcieli u nas kupić. Mówimy, proszę państwa, o łopianie.
No proszę.
Łopian, czyli tak zwane dziady, tak? Czyli ten rzep psiego ogona, który się czepia psiego ogona, tak? Wszyscy państwo znacie doskonale duże rośliny, które po przekwitnięciu i po wydaniu nasion, takich kulek zawierających nasiona, bardzo chętnie się przyczepią do naszej odzieży, żeby gdzieś się rozsiać kawałek dalej. Otóż, proszę państwa, właśnie na Syberii łopian jest jak najbardziej wykorzystywany jako adaptogen, ale też jest wykorzystywany w terapiach chorób nowotworowych. Wykorzystywany jest korzeń łopianu i niedojrzałe owoce łopianu. I korzeń, i niedojrzałe owoce, zanim jeszcze będą brązowe, jak już przekwitną, ale są jeszcze zielone, takie zielone kulki kolczaste, one zawierają bardzo dużo takiej substancji, która nazwana jest arktyną. To nie jest jedna substancja. To jest substancja, która składająca się z wielu różnych, która właśnie ma działanie adaptogenne, ale która też pomaga w chorobach nowotworowych. Oczywiście nie podczas chemioterapii. Podczas radioterapii można, podczas chemioterapii nie, ale wspomagać się w ten sposób jak najbardziej możemy, także profilaktycznie. A dlaczego mówię, że to towar eksportowy? Dlatego, że w Rosji instytut, który tam pracuje nad adaptogenami obecnie i nad substancjami przeciwnowotworowymi, nie ma łatwego życia, jeśli chodzi o pozyskiwanie surowca. Dlatego, że no, ze stanu naturalnego zbieranie jest kłopotliwe. Fajnie by było, gdyby ktoś hodował ten łopian. A tam, proszę państwa, nie ma prywatnych, małych gospodarstw rolnych. Tam są gospodarstwa rolne, które czasem liczą ponad 100 hektarów. A uprawa takiego łopianu, owszem, jest opłacalna, ale ją trzeba prowadzić bez środków chemicznych, bez syntetycznych nawozów, które tam, owszem, są we wszystkich uprawach stosowane, w takich wielkoobszarowych gospodarstwach. I wyobraźcie sobie państwo, że Instytut Syberyjski, który się zajmuje między innymi adaptogenami, chciał zacząć u nas kontraktować łopian w małych gospodarstwach rolnych. Okazuje się, że to jest naprawdę opłacalne dla tych małych, kilkuhektarowych gospodarstw. Problemem niestety, proszę państwa, jest pandemia, ponieważ w związku z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi nie udało się sprowadzić nasion łopianu z Syberii, a chodziło o to, żeby te nasiona u nas wysiać. A na razie możemy korzystać z naszego rodzimego łopianu. Może jeszcze mogę powiedzieć szybciutko, jak go wykorzystać.
No to bardzo proszę.
Trzeba wykopać korzeń łopianu. On jest długi i dosyć gruby.
Bo tak naprawdę korzeń nas interesuje.
Korzeń nas interesuje, albo przekwitnięte kwiaty, czyli te kuleczki, jak jeszcze są zielone. Jeśli korzeń to świeży, rozdrabniamy sobie sekatorem i też każdy kawałeczek należy stuknąć młoteczkiem. Zalewamy alkoholem, tak? Alkoholem 60-70% robimy nalewkę. W proporcjach 1 do 10 albo 1 do 5, jeśli chcielibyśmy mniej tego alkoholu używać. I dawkujemy właśnie tak dla dorosłego człowieka, na przykład taka profilaktyczna porcja, to jest łyżka, nie za duża taka, ale łyżka dwa razy dziennie. Rano i w południe, nie wieczorem, bo nas może zbyt mocno pobudzić zwyczajnie jako adaptogen. Dla dzieci dawkujemy w kroplach i możemy alkohol później odparować. I mamy z naszego niby uporczywego chwastu, niezależnie który łopian będziemy mieć, mamy naprawdę doskonały preparat leczniczy. Także podróżując po całym świecie, pamiętajmy, że tam są wspaniałe zioła, ale pamiętajmy o tym też, że u nas te nasze też są dobre i też mogą nam służyć.
Mam wrażenie, że miałyśmy jeszcze coś powiedzieć o sosnach.
A, miałyśmy. O sosnie wspomniałam, jak mówiłam o żywicy.
Syropy sosnowe. Mhm.
Syropy sosnowe to już pewnie znamy, ale pewnie nie wiemy, że żywica też jest bardzo, bardzo dobra. W ogóle powinno się jeszcze wspomnieć, że jak nie wiedzieliśmy, jak leczyć gruźlicę, a gruźlica była powszechną chorobą, między innymi w Łodzi, to zauważcie państwo, gdzie były sanatoria przeciwgruźlicze i szpital leczenia chorób płuc. Gdzie? W lesie łagiewnickim. Mhm. Dlaczego? Bo tam dużo sosen. Sosna też zawiera żywicę. i zawiera olejek eteryczny. Olejek eteryczny jest silnie bakteriobójczy. W lesie sosnowym nie ma bakterii chorobotwórczych. One by tam nie wytrzymały. Wobec tego olejek eteryczny, na przykład sosnowy lub świerkowy, rozpylany na przykład w pokoju, gdzie są osoby chore, powoduje, że powietrze jest czyste, że łatwiej wyzdrowieć. A jeśli chodzi o samą żywicę, to możemy z niej zrobić doskonałą maść na leczenie dolegliwości skórnych, na leczenie oparzeń, a nawet do leczenia na przykład grzybicy stóp. Potrzebujemy do tego żywicę. Ona w niektórych miejscach sama wypływa, wystarczy tylko dobrze się przyjrzeć pniom sosnowym i zebrać to, co z nich wypływa, takie już twarde, i zwyczajnie podważyć to jakimś nożykiem, nie naruszając absolutnie kory, ewentualnie tylko tą jakieś tam drobinki tej martwej części. Potrzebujemy wosk pszczeli i potrzebujemy dwa rodzaje tłuszczu. Tłuszcz jakiś twardy, na przykład olej kokosowy, i tłuszcz miękki, czyli jakikolwiek olej roślinny. I rozgrzewamy, tutaj dokładnie proporcji nie znam, ale jak Państwo sobie poszukacie, wpiszecie w przeglądarkę maść sosnowa, to proporcje natychmiast Państwu wyjdą. Ja się nie przygotowałam do takiego dokładnego, podania Państwu przepisu. W każdym razie rozgrzewając te wszystkie składniki razem w odpowiednich proporcjach, uzyskacie Państwo najpierw ciecz, która przepięknie pachnie woskiem i sosną, a z drugiej strony po kilku godzinach rozgrzewania w łaźni wodnej, czyli w słoiczku, na przykład w garnuszku z wodą, po zlaniu tej cieczy otrzymujemy przepięknie pachnącą maść. W domu pachnie po prostu cudownie, ale otrzymujemy przepięknie pachnącą maść, którą możemy smarować spierzchnięte wargi, którą możemy smarować zniszczone ręce, na przykład podczas prac domowych, pękające pięty, oparzenia i miejsca zaatakowane grzybicą. Będzie to doskonała maść ochronna, ale też przeciwinfekcyjna. Polecam spróbować.
Proponuję na koniec, ponieważ niestety czas goni, bardzo żałuję, bo ta można by gadać i gadać. Podróż ziołowa przez świat właściwie nam powoli dobiega końca. Zastanawiam się, czy teraz, biorąc pod uwagę, że mamy upalne lato, czy jest jakiś napar ziołowy możemy zaproponować, który by pięknie nam ugasił pragnienie, zapewnił powiedzmy taką przyjemną ochłodę i jeszcze do tego jakiś smak, który by z nami pozostał. Pewnie wielu z nas kojarzy miętę, Oczywiście. Mięta jest fantastyczna. Ja w tej chwili nie wyobrażam sobie, zwłaszcza latem, herbaty bez mięty.
Oczywiście, mięta jest fantastyczna, na dodatek ona rzeczywiście chłodzi. Ona ma zdolność chwilowego paraliżu zakończeń nerwowych odpowiedzialnych za ciepło, za odczuwanie ciepła. I możemy zarówno tą gałązkę mięty razem z plasterkiem cytryny dodać do zimnej wody. Ta woda będzie bardziej chłodząca, ale możemy też, i aromatyczna, ale możemy też po prostu zaparzyć miętę zimną. Z tym, że nie byłabym sobą, gdybym nie dodała czegoś jeszcze. Proszę Państwa, gdybyście Państwo jeszcze do tego naparu dodali jakiegoś zioła krzemionkowego, na przykład pokrzywę, rdest ptasi albo poziewnik, to pijąc taki chłodny, orzeźwiający napój i jeszcze dodatkowo byście Państwo dostarczyli krzemionki, która, wiele osób nie wie, że krzemionka jest potrzebna tkance łącznej. Mówimy o włosach i o paznokciach, ale właśnie, ma Pani rację, to nie tylko włosy i paznokcie, to stawy, to naczynia krwionośne, to przeciwdziałanie zwyrodnieniom, to przeciwdziałanie na przykład osteoporozie. Dlaczego? Dlatego, że osteoporoza to nie tylko wapń i witamina D. Żeby prawidłowo tworzyć tkankę łączną, potrzebna jest krzemionka do sieciowania kolagenu, a my o niej zapominamy. My powinniśmy zioła krzemionkowe pić cały rok.
Czyli pokrzywa i co jeszcze możemy dodać?
Pokrzywa, rdesty, w tym rdest ptasi, kłącze perzu, poziewniki, miodunka. Wszystkie te zioła zawierają krzemionkę. A nawet tużyce, takie niby trawki o trójkątnej łodydze. I jak do takiej mięty dodamy takie zioła i tak będziemy czuć smak mięty, orzeźwiający smak mięty, a przy okazji wzmocnimy swoją tkankę łączną.
To zapraszamy. To niech to będzie taka wskazówka, jakiś może dobry początek ziołowej przygody letniej. Ta mięta, dajmy na to chociażby z pokrzywą.
Oczywiście.
Może to będzie jakiś początek, prawda?
Może tak, a może kontynuacja. Ziołowe.
A może kontynuacja. Gorąco polecamy, gorąco zachęcamy. Doktor Ewa Kuchowicz, fitoterapeutka, zielarka, była naszym przewodnikiem dzisiaj. Bardzo dziękuję, pani Ewo.
Dziękuję bardzo.